To moje wystąpienie będzie skrócone w porównaniu z tekstem oczywiście, który się, mam nadzieję, ukaże. Starotestamentowa księga Hioba opowiada losy człowieka doświadczonego przez Boga nieszczęściami i stratą. Ci, którzy czytali, o tym wiedzą. W kinematografii również można znaleźć, chociaż nieczęsto, przykłady bezpośrednich odniesień do tej postaci. Takim najnowszym jest chyba film zatytułowany 18, The Book of Job. 18 to jest w Biblii numer tejże księgi. Znajduje się na 18 miejscu, ale w edycji protestanckiej. Bardziej jednak poruszające wydają się, jak sądzę, te figury Hioba, a więc przetworzone postacie, ludzie naznaczeni cierpieniem, stratą, ostatecznie nadzieją. W bogatej filmografii, która inspirowana jest losami Hioba, znajdują się nie tylko dramaty. Na przykład Poważny człowiek braci Coen, Drzewo życia Terence'a Malika, Lewiatan z Wiaginceba, czy też pierwszy reformowany Paula Schroedera, Przejście, niedawny film amerykański, ale także komedie, między innymi Bruce Wszechmogący, Jabłka Adama, czy też Serce na dłoni obecnego tutaj Krzysztofa Zanussiego. W tych opowieściach bohaterowie zderzają się z niezrozumiałymi dla nich doświadczeniami, stają się ofiarami nieszczęść, przemocy, niesprawiedliwości. W wielu z tych filmów jednak pojawia się również niespodziewana przemiana ich losów. Niedawno trafiłem na taką książkę niemieckiego teologa Jürga Hermana zatytułowaną Warum ich? Hiob Motivem Spielfilm, czyli Dlaczego ja? Motywy Hioba w filmie fabularnym. Podejmuję tam właśnie tematykę Hioba. Lektura jest wciągająca. Wynika to przede wszystkim z trafnego doboru tematu, jak i sposobu prezentacji przez autora. Autor tam między innymi próbuje opisywać, kim jest ta postać, na czym polega struktura tej księgi, na czym polega ten dyskurs filmowy. To pominę, przywołując rzecz istotną. Struktura księgi pokazuje, że Hioba spotyka seria nieszczęść, niezawinionych. Ma on odwagę sprzeciwić się Bogu, postawić zarzuty. Dochowuje mu jednak wierności, by na nowo doświadczyć błogosławieństwa i szczęścia. W tejże książce znajdują się analizy 11 filmów, które są omówione w chronologicznej kolejności ich powstania. Obejmuje to okres 4 dziesięcioleci między rokiem 1978 a 2017. Widać, jak zmieniała się ta percepcja postaci oraz wrażliwość twórców zmagających się z tematem. Ciekawostka, pierwsze 3 filmy ujęte chronologicznie przez autora to są europejskie dramaty wojenne. Telewizyjny austriacki serial Hiob, węgierski Bunt Hioba Imre Gyöngyösiego oraz radziecki Idź i patrz Elema Klimowa. Kolejne 3 filmy to komedie. Fińskie Dryfujące obłoki Akiego Kaurismäkiego, amerykański Bruce Wszechmogący oraz duński film Jabłka Adama. Ostatnie przedstawione filmy to 5 dramatów. Amerykański Poważny człowiek Coenów, Drzewo życia Terence'a Malika, belgijsko-niderlandzki W kręgu miłości Honingena, rosyjski Lewiatan oraz amerykański dramat pierwszy reformowany wybitnego twórcy, jakim jest Paul Schroeder. Książka jest, jak wspomniałem, wciągająca. Łączy, co jest istotne, zarówno spojrzenie filmoznawcy, jak i teologa znającego się na Biblii. Najbardziej denerwujące są te książki, w których brakuje któregoś ze skrzydeł kompetencji. I filmoznawca, który nie bardzo ma pojęcie o religijności, o Biblii, w związku z tym popełnia karkołomne błędy. Również teolog, który nie ma pojęcia o języku kina, wchodzi na obszar filmowy, potrafi wyciągać zaskakująco okropne wnioski. Ujmę to najłagodniej, jak potrafię. Jednak ta perspektywa niemieckiego teologa nie jest kompletna. Dotyczy to najpierw doboru filmów. Brakuje tu na przykład jednego z najdawniejszych filmów, w ogóle nie jest wspomniany, jaki sygnalizuje, skądinąd bardzo zacna baza IMDb, Internet Movie Database. Mianowicie chodzi o film Hiob Kurta Matula z 1919 roku. A więc widać, że w kinie zainteresowanie jest od dawna. Hiobową postacią jest, zauważmy, Tewie. ze skrzypka na dachu. Być może ktoś ten sympatyczny film o świecie żydowskim autorstwa Normana Jewisona pamięta. Tewie wiedzie spór z Bogiem. Doświadcza stopniowej utraty rodziny, domu, świata, w którym żył. Nadzieja czeka za oceanem. Tu powiem rzecz być może dla kogoś skandaliczną. Być może ten pogrom, którego doświadcza ze strony rosyjskich żołnierzy i władz, przyczyni się do uratowania jego życia i życia rodziny, bo opuszczą swoją ojczyznę. Takie uratowanie, takie ocalenie będzie tylko marzeniem w dramacie sprzed mniej więcej 20 lat francusko-rumuńskim Radu Michaelanu zatytułowanym Pociąg życia. Wśród prezentowanych filmowych figur Hioba w tej książce brakuje kobiet. A przecież również kobiety potrafią mieć takie doświadczenie hiobowe. Chociażby bohaterka filmu Janusza Zaorskiego Matka Królów, ale również niedawny film Aida Jasmili Żbanić. Przypomnijmy sobie być może film z udziałem Robina Williamsa zatytułowany Między piekłem a niebem. Tam główny bohater też może być uznany za postać hiobową. Traci w wypadku dzieci. Sam ginie w wypadku samochodowym. Trafia do bardzo dziwnie odmalowanego, używam tego słowa, świadomie nieba. Tam się dowiaduje, że jego żona zginęła również w wypadku samochodowym. Po wypadku samochodowym właściwie popełniła samobójstwo z powodu żalu po stracie najbliższych. Co prawda dominujące motywy tutaj pochodzą z greckiego mitu o Orfeuszu i Eurydyce. To jest bardzo eklektyczna religijnie i duchowo opowieść oraz z dantejskiej wizji piekła z Boskiej Komedii, ale zakończenie jest jednak optymistyczne. Los Hioba ulega odmianie, ale uwaga, już nie w takiej perspektywie chrześcijańskiej, biblijnej, raczej buddyjskiej, dlatego że w nowej reinkarnacji jako dzieci Chris i Annie spotykają się przy fontannie, jest nadzieja na ich nowe wspólne życie. Innym przykładem, wychodzimy poza kulturę europejską, poza kulturę świata chrześcijańskiego, to irański film sprzed 8 lat Uczciwy człowiek Mohameda Rasulowa. Bohater, człowiek uczciwy, staje się obiektem kolejnych niesprawiedliwych działań, właściwie prześladowania ze strony władz. To prowadzi do rozpadu rodziny, utraty majątku. Inaczej niż w biblijnej opowieści, zakończenie tego filmu nadziei nie daje. Coś zresztą podobnego widzimy u Andrzeja Zwiagincewa w filmie Lewiatan, gdzie stopniowo zmuszany właściwie do oddawania kolejnych części swojego życia, domu, pracy, pieniędzy, rodziny. Żona zostaje właściwie zamordowana. Bohater tego filmu staje się taką hiobową postacią. Zresztą w tym filmie Hiob zostaje przywołany w rozmowie głównego bohatera z żyjącym rzeczywiście po Bożemu, tak to trzeba powiedzieć, prawosławnym mnichem. Możemy odnaleźć taką hiobową postać w polskim filmie Andrzeja Seweryna Kto nigdy nie żył. To jest opowieść o księdzu Janie, który wraca z misji z Afryki, otrzymuje diagnozę lekarską, jest zarażony wirusem HIV. To wszystko zostaje, co czynił, co robił, jego posługa wydana na ciężką próbę. Jednak pokonuje ten kryzys, który spotyka, wraca na nowo do pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Innym księdzem, który takiemu hiobowemu doświadczeniu jest poddawany, to bohater czeskiego filmu Zapomniane światło Władimira Michalka, film sprzed 19 lat. Często się pojawiają te figury Hioba również w twórczości Krzysztofa Zanussiego. Spróbuję tutaj przy reżyserze, który najwyżej się potem odniesie i powie bzdury opowiadam, to wtedy już proszę mnie więcej na konferencję nie zapraszać. Mianowicie persona non grata. I bohater tego filmu, którym jest ambasador Wiktor, który umiera mu żona. Motyw mamy utraty rodziny wzięty z Księgi Hioba. Zostaje nadużyte jego zaufanie, przyjaźń. W wyniku spotykających go nieporozumień, ale ostatecznie niesprawiedliwości, zostaje usunięty ze stanowiska, które zajmuje. Film co prawda nie pokazuje triumfu w tym świecie, ale odzyskanie szczęścia w świecie lepszym. Tam jest taka specyficzna wizja zaświatów na skalę nad morskim czy oceanicznym brzegiem, na nowo u boku żony. Obce ciało. Rok 2014. Angelo, gorliwy katolik, staje się ofiarą intryg swojej szefowej Chris, granej przez Agnieszkę Gruchowską. Upokorzenia w pracy, poczucie bezsilności w obliczu powołania zakonnego Kasi. Utrata zatem tej miłości, na której mu zależało. Uwięzienie w czasie podróży służbowej do Moskwy. To jest doświadczenie, którego dotyka Angelo, anioł, człowiek prawy. Wybrzmiewa to zresztą w rozmowie z Kasią. Pan dał, Pan zabrał. Widzimy też doświadczenie Hioba. Chociażby tam jest taka, wydawałoby się, drugoplanowa postać człowieka, który potrzebuje respiratora, ojciec Adama, który no właściwie skazany jest na nieustanną opiekę, na śmierć i nagle w zupełnie niewyjaśniony sposób. Wtedy, gdy w Warszawie dochodzi do blackoutu, Adam zrozpaczony, on próbuje organizować środki na pomoc, biegnie do mieszkania, wiedząc, że tam właściwie zastanie ojca już nieżyjącego, bo on bez respiratora nie mógł funkcjonować, nie oddychał. Żyjesz? Żyję. Tak wybrzmiewają słowa z ich spotkania z rurką wyrwaną z ust. W sposób zaskakujący znajdujemy nieoczekiwane rozwiązanie. I nie jest rozwiązanie w stylu amerykańskim happy end. To jest rozwiązanie, które płynie skądinąd, z góry, mimo ludzkich wysiłków. Serce na dłoni. Komedia to jest rzadki gatunek uprawiany przez Krzysztofa Zanussiego. Tu bohaterem jest oligarcha Konstantin, którego życie może uratować jedynie przeszczep serca. W szpitalu spotyka uratowanego, niedoszłego samobójcę Stefana, no i chce przyspieszyć bieg wydarzeń. Ten młody człowiek, uwaga, uwaga, stracił pracę, stracił kochaną kobietę. Jego życie czuje, że nie ma sensu. Hiob, hiob. Konstantin więc próbuje przekonać tego młodego człowieka, by powtórzył próbę. Ma świetne, zdrowe, młode serce. Ma mu pomóc jego współpracownik, który nosi diaboliczne imię Angelo. Imię nie jest diaboliczne, ale jest diabolicznie przez przekorę nadane. Okazuje się jednak, że to nie oligarcha kieruje losem tych ludzi, którzy tam są. Angelo przypadkowo ginie w wypadku, w którym miał zginąć właśnie nasz bohater. Stefan, mający popełnić takie, powiedzmy, udawane samobójstwo, to on staje się dawcą serca, a Stefan, nieoczekiwanie uratowany, odzyskuje miłość, odzyskuje sens życia. Podobnie jak w księdze Hioba, człowiek dotknięty cierpieniem, stratą, odzyskuje dom, pracę, kobietę, która go kochała. Tutaj swoją rolę odgrywa kot. Podobnie zresztą jak w amerykańskim filmie Przejście, The Shift, film sprzed 2 lat, gdzie kot stanie się w finale filmu zaskakującym znakiem obecności. To jest taki futurystyczny, utopijny dramat, troszeczkę na pograniczu science fiction, o człowieku, który traci wszystko, pracę, dziecko, rozpada się małżeństwo, nagle znajduje się po wypadku samochodowym w jakimś takim dziwnym świecie, gdzie pojawia się diaboliczna postać określająca się jako dobroczyńca. W tym dobroczyńcy rozpoznajemy szatana, który próbuje go przekonać, że Bogu na nim nie zależy. Bóg o świecie zapomina, odwraca się od niego. Jednak bohater tego filmu trwa w wierności temu, czego doświadczał wcześniej. Wie, że Bóg nie może o nim zapomnieć. I ta codzienna wierność, wbrew wyliczeniom, wbrew kalkulacjom, prowadzi go do ostatecznego triumfu, odnalezienia szczęścia, odbudowania na nowo. To nie jest powrót do życia wcześniejszego. To życie odbudowuje. Spełnienie zatem, i to jest przedostatnie zdanie, spełnienie zatem nadziei filmowych Hiobów nie bierze się z kalkulacji. Nie jest wypadkową zamierzonych, podejmowanych działań, lecz rozwiązaniem niespodziewanym i można tutaj dostrzec zwycięstwo Boga. Zacytuję na koniec arcybiskupa Galbasa. Nadzieja jest życiową postawą, która ma podstawy w czymś, co już zaistniało. Bohater filmu The Shift był pewien tego, że istnieje miłość, że istnieje Bóg, który go kocha. Tego się trzymał, mimo że świat wydawał się wtedy całkowicie czarny i pogrążony w beznadziei. Dziękuję.